Szczecińskie fortepiany i bardzo muzyczny pałac.
Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin.
Na stałej wystawie Muzeum Poczdamskiego można podziwiać piękny, nietuzinkowy obraz pochodzący z posiadłości Paula Helanda. Przedstawia on niezwykle nietypowo mistrza budowlanego, architekta Karla Filipa von Gontarda. Na obrazie widzimy go w pruskim surducie munduru, lekko rozpiętym, z rozpiętą kamizelką i rozpiętą koszulą, trzymającego w rękach szkicownik i pędzel. On nie kieruje wzroku wprost na widza, lecz prawdopodobnie spogląda w lustro, co sugeruje, że może być to autoportret. Karl Philipp von Gontard, przybyły z Bayreuth, jest znanym architektem, który zbudował ponad 80 budynków w Poczdamie. Oprócz pałacu Barbenrich, wielkiego sierocińca wojskowego, i bramy brandenburskiej, powstało wiele, wiele innych, choć te to chyba jedne z jego najbardziej znanych dzieł. Mało kto wie, że Karl Philipp von Gontard zaprojektował jeden z najpiękniejszych budynków Szczecina. Budynek przez lata związany z muzyczną historią miasta. Na początek kilka słów do słuchaczy. Dziękuję za informacje zwrotne oraz wirtualne kawy. Bez was miałbym poczucie niespełnionej roboty. Zacząłem również promować poszczególne odcinki podcastu przy pomocy krótkich filmików na Instagramie. Jeśli się wam podobają, to proszę o serduszka. Nie zapominajcie o gwiazdkach na Spotify, Apple Podcast czy Player FM. I pamiętajcie, oceniamy podcast, nie poszczególne odcinki. Dodatkowo chciałbym pozdrowić Grażynę, która kiedyś rzuciła mi wyzwanie pod tytułem Szczecińskie fortepiany. I tak właśnie powstał dzisiejszy podcast, choć opowie on głównie o pianinach. Szczecin nazywany był Ostzitor, czyli Brama Bałtycka, i przez pewien czas był ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdzie, jak się wydaje, praca wydawało się dominować. Jednak w XIX-wiecznym Szczecinie, największym mieście prowincji Pomern, kultura muzyczna rozwijała się równie szeroko, więc nie tylko praca. Miasto odgrywało istotną rolę jako centrum artystyczne w regionie, zarówno pod względem koncertów, jak i kultury mieszczańskiej, obejmującej muzykowanie w domu oraz edukację muzyczną młodszych pokoleń. Dość powiedzieć, że poprzednikiem filharmonii była tak zwana koncerthalle, do której zjeżdżała się cała ówczesna elita. Warto też wspomnieć, że w XIX wieku Karl Lewe, znany organista i kompozytor, mieszkał i pracował przez długi czas właśnie w Szczecinie. Lewe jest autorem m.in. ballad do słów Adama Mickiewicza, które przyniosły mu światowe uznanie. Jego obecność i działalność artystyczna stanowiła ważny element kulturalny miasta. Pomnik Karla Lewe znajdował się przy obecnej katedrze świętego Jakuba, na tym samym postumencie, na którym obecnie stoi figurka Matki Bożej. Wnętrze katedry zachowało pamiątkową tablicę poświęconą temu artyście. Dzięki kulturalnym ambicjom Szczecina miasto stało się istotnym miejscem dla rozwoju i promocji sztuki muzycznej w prowincji Pomern. Istniało zapotrzebowanie na muzykę i edukację muzyczną wśród ówczesnej elity, co wiązało się również z zapotrzebowaniem na instrumenty muzyczne, w tym fortepiany, pianina, a rzadziej fizharmonię. Instrumenty te były popularnymi instrumentami klawiszowymi tamtego czasu. Instrumenty strunowe, młoteczkowe, klawiszowe, takie jak pianina i fortepiany, są skomplikowanymi konstrukcjami, które generują dźwięk poprzez uderzenie strun młoteczkiem. To taka krótka definicja. Konstrukcja fortepianu jest wspierana przez twardą i ciężką ramę, najpierw wykonywaną z twardego drewna, następnie z żeliwa. Rama ta utrzymuje napięcie strun i zapewnia stabilność dźwięku. Dodatkowo wewnątrz instrumentu znajdują się ciężkie i skomplikowane mechanizmy, takie jak układ hamulcowy czy pedały pozwalające na kontrolę dźwięku. Ewolucję fortepianu, który znamy dzisiaj, zawdzięczamy Ludwigowi van Beethovenowi i londyńskiemu producentowi fortepianów Broadwoodowi. Postępująca utrata słuchu Beethovena wymagała coraz głośniejszych instrumentów, dlatego fortepiany Broadwooda były specjalnie produkowane dla Beethovena i stawały się zatem coraz większe i głośniejsze. Pianina, będące mniejszymi wersjami fortepianów, mają podobną konstrukcję, choć w mniejszej skali. Zasada działania jest taka sama, a instrumenty również posiadają stalową ramę, struny, młoteczki i płytę rezonansową. Do czego zmierzam? W XIX wieku, ze względu na swoją konstrukcję, pianina i fortepiany były instrumentami ciężkimi i trudnymi w transporcie. Podczas transportu mogły się rozstrajać lub tracić walory dźwiękowe. Dlatego w tamtym okresie istniało wiele lokalnych producentów tych instrumentów w różnych regionach Europy, w tym również w Szczecinie. Producenci tacy, wymieniani na stronie arspolonica.net, mieli wkład w rozwój kultury muzycznej w Szczecinie i produkcję instrumentów na potrzeby lokalnej społeczności. Wśród szczecińskich producentów fortepianów wspomniana strona wymienia takie marki jak Bartold, Boczer, Junfert, odnoszący sukcesy dopiero w czasach wielkiego kryzysu Liechtenstein, Reme, wreszcie F. Hutt, który do roku 1871 wyprodukował 440 instrumentów, aby zostać przejęty przez bohatera dzisiejszej opowieści, firmę Georg Wolkenhauer. Firma G. Wolkenhauer, założona przez Georga Wolkenhauera, była najbardziej znaną, długo działającą i być może najlepszą manufakturą pianin i fortepianów w Szczecinie. Pianina tej marki cieszyły się dużym uznaniem i osiągały wysokie ceny, a nawet udzielano na nie 10-letniej gwarancji. Początkowo firma funkcjonowała jako skład i pracownia naprawcza. Jednak w 1871 roku, po przejęciu wspomnianego już wcześniej zakładu fortepianowego Ferdinanda Hitta, rozpoczęto produkcję instrumentów. Richard Wolkenhauer, brat Georga, stał się współwłaścicielem i wkrótce jedynym właścicielem zakładu. W celu ekspansji na szerszy krajowy rynek, Richard Wolkenhauer nabył dwie inne wytwórnie fortepianów: berlińską W. Bize oraz dresdeńską Johann Bize. Dzięki temu wytwórnie prowadzone przez Wolkenhauera odniosły znaczące sukcesy, a sam Wolkenhauer zdobywał różne tytuły dworskie na dworze Kaisera, takie jak dostawca dworu. W tamtym czasie wystarczyło wysłać instrument do zamku jakiejś księżnej, nawet w prezencie, aby uzyskać taki tytuł lub nazwę nadwornego fabrykanta fortepianów królewny X. Podobne praktyki były powszechnie stosowane wśród fabrykantów fortepianów. Dzisiaj jest to praktyka bycia zauważonym przez influencerów. Po śmierci Richarda Wolkenhauera w 1905 roku firmę prowadzili kolejno: wdowa po nim Karolinę, córka Lina, po mężu nosiła nazwisko Wartenberg, oraz jej syn Kurt Wartenberg. W okresie największej prosperity w latach 1880 pianina G. Wolkenhauer były sprzedawane w okolicznych ziemiach Niemiec oraz eksportowane za granicę do Szwecji czy Norwegii, a także były sprzedawane na późniejszych terenach polskich, takich jak Poznań i Bydgoszcz. I tutaj pozdrawiam mojego kolegę Zbyszka, który ma dla mnie sprawdzić, czy jest jakiś instrument Wolkenhauera w Bydgoszczy. A biorąc pod uwagę fakt, że Zbyszek jest w branży instrumentów od zawsze, o śledztwie poinformuję w kolejnych odcinkach. Dealerem Wolkenhauera był w Bydgoszczy niejaki Simon Liński z salonem w Germania House przy ulicy Friedrichstrasse 35, a Friedrichstrasse jest to dzisiejsza ulica Jagiellońska. O jakości instrumentów świadczą liczne nagrody, m.in. srebrny medal na wystawie w Królewcu w 1881 roku. Wolkenhauer prowadził rozbudowaną sieć dystrybucyjną. Korzystając z różnych agentów, sprzedawców, nawet nauczycieli muzyki, którzy odsprzedawali jego instrumenty po cenach fabrycznych. Na przykład Józef Lipczyński, późniejszy znany producent fortepianów z Lęborka, pochodzący z Pucka, oferował w 1876 roku fortepiany firmy Georg Wolkenhauer ze Szczecina po cenach fabrycznych. Co więcej, na te instrumenty udzielał wspomnianej 10-letniej gwarancji. Lipczyński później założył również fabrykę prowadzoną przez swojego syna Maxa w Gdańsku. Więc Max Lipczyński to bardzo znana marka fortepianów, która swoje korzenie być może ma w produkcji szczecińskiej. Wolkenhauer produkował również fortepiany, które są niezwykle rzadkie. Istnieją także znane patenty fortepianowe Richarda Wolkenhauera, które z pewnością były stosowane w instrumentach tej marki. Nie ma dokładnych informacji na temat liczby pianin i fortepianów wyprodukowanych przez wytwórnię Wolkenhauer. Szacuje się, że jej możliwości produkcyjne wynosiły około 1700 instrumentów rocznie, co wydaje się być logiczne. Przemnożenie tej liczby przez odpowiednie współczynniki rozwoju fabryki w różnych okresach sugeruje, że zostało wyprodukowanych ponad 10 tysięcy instrumentów marki Wolkenhauer w Szczecinie. Znalazłem również informację, że Muzeum Narodowe w Szczecinie posiada jedno z pianin Wolkenhauera. To konkretne pianino wyprodukowano między rokiem 1870 a 1880 o numerze fabrycznym 2449. Jest ono obecnie własnością muzeum. Można je podziwiać w oddziale muzeum, który znajduje się w ratuszu staromiejskim. Warto zauważyć, że w tym samym budynku można również skosztować wyśmienitego piwa z lokalnego browaru u Wyszaka. Pianino zostało wykonane z wykorzystaniem różnych technik zdobniczych, takich jak na przykład snycerka. Na pokrywie klawiatury w jej wewnętrznej stronie umieszczona jest mosiężna tabliczka firmowa. Klawiatura pianina jest wyłożona kością słoniową i hebanem. Instrument posiada starszą konstrukcję przejściową z półmetalowym wykończeniem, a zakres klawiatury obejmuje 7 oktaw. Ostatnio wiele pianin Wolkenhauera możemy zaobserwować na rosyjskich aukcjach internetowych i są one oferowane często z Królewca. Co do tego są dwie teorie. Pierwsza, że przywiozła je do ZSRR Armia Sowiecka podczas swej działalności trofiejnej na Pomorzu Zachodnim. Druga jest taka, że bliskość Prus Wschodnich i prowincji Pomorze spowodowała duży napływ instrumentów do Królewca, który dziś niestety jest w rękach rosyjskich. Ciekawostką jest to, że w salonach marki Wolkenhauer sprzedawano również polifony, które były ówczesnym odpowiednikiem odtwarzaczy MP3. Polifon, znany również jako szafa grająca, to urządzenie mechaniczne używane do odtwarzania muzyki. Był popularny w czasach, gdy nie istniały jeszcze odtwarzacze MP3, ani inne współczesne nam urządzenia audio. Polifon posiadał wiele cylindrów z wygrawerowanymi melodiami, które można było odtwarzać, uruchomić przez włożenie monety i uruchomienie odpowiedniego mechanizmu. Był wykorzystywany w salonach, kawiarniach i innych miejscach publicznych, aby zapewnić muzykę dla gości. W Muzeum Narodowym w Szczecinie ostały się ponoć dwa szczecińskie polifony z otworem na monetę pięciofenigową. Choć nie wiadomo, czy te polifony były umieszczone w którymś ze szczecińskich lokali. Nasuwa się pytanie, gdzie mieściła się szczecińska wytwórnia instrumentów marki G. Wolkenhauer. W latach 1874-1920 pod adresem Luisenstrasse 13, obecnie znanej jako Staromłyńska. Jest to dzisiejszy plac Orła Białego, na którym nie tylko znajdował się pałac pod globusem, o którym wspominałem w 20 odcinku podcastu o Marii Fiodorownie, matce królów ze Szczecina. Okazuje się, że pałac pod Globusem, gdzie urodziła się ta właśnie caryca, nie jest jedynym interesującym budynkiem na Placu Orła. U zbiegu ulic Staromłyńskiej i Łaziebnej znajduje się dwupiętrowa kamienica kupiecka, nazywana również Pałacem Klasycystycznym lub Pałacem Feldhusena. Historia tego miejsca sięga czasów średniowiecznych. Wspomina to dokument dotyczący rozstrzygnięcia sporu między przeorem Teino z kościoła świętego Jakuba, czyli dzisiejszej katedry, a plebanem Johanem, proboszczem kościoła świętego Piotra i Pawła, dotyczącego granic ich parafii. Wydarzenie to miało miejsce w 1268 roku. W 1659 roku Johann Eichomow założył w tym miejscu drukarnię, która razem z częścią mieszkalną przetrwała do 1713 roku, czyli czasów oblężenia sasko-rosyjsko-polskiego, w wyniku którego większość budynków na dzisiejszym Placu Orła Białego została zniszczona pod ostrzałem artyleryjskim. To oblężenie opisywałem z kolei w 30. odcinku podcastu Po Morzu Szwedzkim. Skutkiem oblężenia Szczecina było powstanie licznych pustych działek w mieście, a odbudowa po zniszczeniach przekraczała możliwości finansowe właścicieli zamieszkujących miasto, którzy nawet prosili króla Fryderyka Wilhelma o wsparcie finansowe, początkowo z marnym skutkiem. Działka przy obecnej ulicy Staromłyńskiej 13 przechodziła z rąk do rąk, a w 1724 roku radca Joachim Albrecht von Laurens, dzięki uzyskanemu wsparciu materialnemu i finansowemu króla, wybudował na nabytej działce nowy budynek, który służył jemu i jego rodzinie aż do 1746 roku. 20 lat później działkę nabył holenderski kupiec Georg Christian Feldhusen, który mimo posiadania licznych składów w mieście nie miał jeszcze swojego własnego loku. Istniejący tam dom był zbyt mały na niego potrzeby. Dlatego w roku 1778 rozpoczął budowę odpowiedniej dla siebie siedziby, zamówionej u związanego z Poczdamem architekta Karla Filipa von Gontarda, o którym wspomniałem na wstępie podcastu. Pierwotnie miała frontowy budynek z późno-barokowym dachem mansardowym, łączący sobie cechy baroku i klasycyzmu oraz boczną oficynę z dwuspadowym dachem, która została dobudowana w obecnej formie w latach 20. XIX wieku. Fasadę frontową i elewację boczną głównego budynku ozdobiono dwoma płaskorzeźbiami przedstawiającymi sceny związane z winobraniem, podkreślając w ten sposób profesję właściciela, kupca i hurtownika wina. W tym miejscu znajdowała się przecież słynna na cały Szczecin piwnica win. W rękach Feldhusena miejsce pozostało do początków XIX wieku. Potem znowu budynek przechodził z rąk do rąk ówczesnych szczecińskich kupców i fabrykantów. Na przykład jednym z właścicieli był Julius Berendt. Potem przeszła na jego spadkobierce, a ci panowie byli wytwórcami powozów i mistrzami siodlarskimi. W roku 1870 budynek zakupiła właśnie rodzina Wolkenhauer, a od 1872 do 1880 był tu lokal biurowy firmy G. Wolkenhauer Szczecin. Następnie mieściła się tu szczecińska fabryka produkująca instrumenty muzyczne, wspomniane w pierwszej części opowieści, pianina i fortepiany. Od 1820 do 1943, czyli pierwszego fatalnego w skutkach dla dzisiejszego Placu Orła Białego bombardowania alianckiego, budynki zajmował Provincial Bank Pomern, czyli Bank Pomorski. Budynek spłonął doszczętnie, ale czasy powojenne, czasy polskiej administracji okazały się dla niego bardzo łaskawe. Sam pałac został wpisany w 1954 roku na listę zabytków i postanowiono otworzyć w nim zespół szkół muzycznych imienia Feliksa Nowowiejskiego, co bardzo dziś koreluje z historią szczecińskich instrumentów. Odbudowano go w latach 1959-1962 zgodnie z pierwotnym stylem, bo elewacja jest przykładem architektury pośredniej pomiędzy stylem barokowym i klasycystycznym. A od roku 1963 funkcjonuje tu wspomniana szkoła muzyczna. Trudno, patrząc na budynek, nie zauważyć charakterystycznych popiersi w nadprożach okien pałacu. Dziś jest to akcent powojenny. Są to popiersia polskich i zagranicznych kompozytorów. Jest tu m.in. Grieg, Mozart, Beethoven, oczywiście Szczeciński Karl Lewe, czy Paderewski i Moniuszko. Przed wojną nadproża wieńczyły popiersia znanych filozofów. Warto zatrzymać się na chwilę przy tym pięknym budynku, wspomnieć jego historię. Może nawet usłyszymy z wnętrza dobiegający dźwięk fortepianu. I jeszcze słowo o pianinie Grażyny, inspiratorki podcastu. Grażynę oczywiście serdecznie pozdrawiam. W swoim dworku Tradycja posiada ona szczecińskie pianino wytwórni E. Bartolt, znanej również później jako Bartolt Stettin, już bez E od roku 1918. Ernst Bartolt był to szczeciński sprzedawca pianin, który również je później produkował, ale na mniejszą skalę niż Wolkenhauer. I produkował je najprawdopodobniej już w XX wieku. Manufaktura mieściła się przy Kaiser Wilhelmstrasse, jest to dzisiejsza Jana Pawła. Ernest Bartolt zmarł w 1924 roku, a interesy przejął jego syn Fritz. A od roku 1936 firma Bartolt połączyła się z wytwórnią Wolkenhauera, czyli Grażyna, w pewnym sensie masz w domu Wolkenhauera. Fabryki pianin i fortepianów rozsiane niegdyś na naszych ziemiach pozostały już tylko wspomnieniem, legendą. Tak naprawdę chyba tylko wytwórnia Edwarda Zeilera funkcjonowała dalej w powojennej Polsce, produkując instrumenty pod marką Legnica, bo na przykład dawna fabryka fortepianów Anton Schütz z Brzegu nie miała takiego szczęścia i po wojnie produkowała jedyne 4 lata, po czym produkcję przeniesiono właśnie do Legnicy. Podobny los także spotkał fabrykę Wolkenhauera, szczecińską firmę, której wyroby zdobyły uznanie klientów nie tylko na lokalnym rynku. Niestety, w wyniku działań II wojny światowej firma zakończyła swoją egzystencję. Przykład odbudowy pałacu klasycystycznego i stworzenia w nim szkoły muzycznej potwierdza, że nie wszystko, co robiono w czasach słusznie minionych, było złe. A jeśli ktoś was zapyta, co łączy Poczdam ze Szczecinem, odpowiadajcie krótko. Pałac klasycystyczny, bardzo muzyczny, nawet się rymuje. Choć głowę daje, że pianina Wolkenhauera zawędrowały także do pobliskiego Poczdamu. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie Miejsc Nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o podcaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdek. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem dombwdawidach@gmail.com. Każdy was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee2/miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuję na promocję treści w mediach społecznościowych.